Minęła 15. Czwartek, 7 maja. Wiadomości Polskiego Radia PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Zakończyły się przesłuchania dzieci. Teraz do pracy przystąpi biegły psycholog. Kolejny krok w śledztwie dotyczącym znęcania się nad wychowankami bydgoskiego domu dziecka. Sprawę śledczym zgłosił dyrektor placówki, który podejrzewał dwóch wychowawców o stosowanie przemocy wobec dzieci. Przesłuchania małoletnich potwierdzają to, mówi szef prokuratury Bydgoszcz Południe Włodzimierz Marszałkowski.
Odbyły się już przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych w tej sprawie. Sąd przesłuchał 16 osób z 17. Odnośnie tego ostatniego przesłuchania to w przyszłości zostanie podjęta decyzja, czy i w jaki sposób ono się odbędzie. Można powiedzieć, że te informacje, które znalazły się w zawiadomieniu o przestępstwie, potwierdzają się w świetle tych przesłuchań i utwierdziły prokuratora prowadzącego postępowanie w kontynuowaniu go w tym samym kierunku, czyli w kierunku znęcania się nad podopiecznymi w domu dziecka.
Przypomnijmy, wychowawcy mieli zamykać dzieci w ciemnym pomieszczeniu, straszyć szczurem i wyprowadzać na dwór w samej piżamie.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
10 lat więzienia dla ojca, 5 lat dla matki. Rodzice dwuletniego Szymona, którego ciało znaleziono w stawie w Cieszynie, usłyszeli wyrok. Prokuratura domagała się 15 lat więzienia. Jak powiedział prokurator Arkadiusz Jóźwiak, prawdopodobnie złoży apelację od wyroku.
Podtrzymuję to stanowisko, które zostało zawarte w akcie oskarżenia. Tak jak zaznaczyłem na początku, nie będę komentował orzeczenia sądu. Prokuratura skorzysta z tego uprawnienia. Zażądamy uzasadnienia orzeczenia dzisiaj wydanego na piśmie i potem będziemy rozważać kwestię wniesienia w tej sprawie apelacji. Raczej tak.
Niewykluczone, że apelację złoży także obrona. Dziecko zmarło 5 lat temu w wyniku obrażeń po silnym uderzeniu w brzuch. Jego ciało oskarżeni wywieźli z Będzina do Cieszyna i tam porzucili w stawie. Policja długo nie mogła ustalić, kim jest znalezione w stawie dziecko. W Olsztynku, na Warmii i Mazurach nie było zagrożenia katastrofą kolejową, zapewniają specjaliści. Informacje o takim zagrożeniu policjanci otrzymali od świadka, który twierdził, że na jednym torze stały naprzeciwko siebie dwa pociągi. Okazało się, że dyżurny ruch był kompletnie pijany, miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Wrócą zdrowe przekąski. Rewolucja w szkolnych sklepikach. Od 1 września nie będzie można w nich kupić batoników, słonych przekąsek i słodkich napojów. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 16. Przedpołudnie słoneczne, popołudnie już ze sporym zachmurzeniem, możliwe słabe opady deszczu i burze. Na termometrach 18 stopni, wiatr umiarkowany zachodni.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Kolejni reprezentanci Polski w siatkówce przyjeżdżają na zgrupowanie kadry, które odbywa się w Spale. Z krótkich urlopów korzystają wprawdzie zawodnicy Asseco Resowi, Lotosu Gdańsk oraz Skry Bełchatów i Jastrzębskiego Węgla, którzy jako ostatni zakończyli sezon ligowy, ale na treningach meldują się inni siatkarze. Zgrupowanie rozpoczął wielki nieobecny podczas Mistrzostw Świata Bartosz Kurek, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy włoskiego zespołu Lube Banka Macerata. Do Spały przyjechali także rozgrywający Kuprum Lubin Grzegorz Łomacz, atakujący transferu Bydgoszcz Jakub Jarosz oraz libero Zaksy Kędzierzyn-Koźle Paweł Zatorski. Trener reprezentacji Polski Stefan Antiga podkreśla, że przed nim trudne zadanie przebudowania reprezentacji.
Oczekiwania mi się są bardzo wysokie, ale na początku mamy budować mocne drużyny, solidne i przygotować się do Puchar Świata. To najważniejszy cel dla nas. Mamy czas, żeby pracować i budować trochę inną drużynę.
Stefan Antiga zapowiedział, że będzie próbował Bartosza Kurka na pozycji atakującego. Szanse na pozycji przyjmujących dostaną Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka, którzy w zeszłym roku reprezentowali barwy Politechniki Warszawskiej. Ten ostatni już cieszy się z szansy, którą otrzymał.
Powołanie było szokiem dla mnie, bardzo się z tego cieszę. Myślę, że okazja do potrenowania z sztabem szkoleniowym reprezentacji Polski i z zawodnikami, przecież których oglądałem wcześniej w telewizji, reprezentantami Polski. Mam nadzieję, że czegoś się z tego nauczę, coś wyciągnę dla siebie, aby być lepszym zawodnikiem. Wcześniej grałem w reprezentacji kadetów, w reprezentacji juniorów, ale teraz to jest zupełnie inna bajka i myślę, że będę starał wyciągać się pozytywy. Myślę, że to będzie na plus dla mnie.
Pierwszy sprawdzian reprezentacji Polski odbędzie się już 28 maja. Biało-czerwoni podejmą w Gdańsku Rosję podczas meczu Ligi Światowej. W Spale trenują obecnie Marcin Waliński i Jan Nowakowski z transferu, a bydgoski klub kompletuje zespół na przyszły sezon. Nową umowę podpisał Dawid Murek, który wzmocnił drużynę w zeszłym roku. Przez większą część rozgrywek mogliśmy go oglądać na pozycji libero wspólnie z Tomaszem Bonisławskim. Od startu rozgrywek 2015-2016 wróci na swoją nominalną pozycję przyjmującego. Bayern Monachium po wyjazdowej porażce z Barceloną 0-3 w półfinale Ligi Mistrzów jest blisko odpadnięcia z rozgrywek. Pomeczowe komentarze zebrał w stolicy Niemiec Wojciech Szymański.
Fachowy magazyn Kicker ocenia na swoich stronach internetowych, że Barcelona wygrała zasłużenie. Jak czytamy, Bayernowi brakowało ofensywnej siły przebicia, a rozmiar porażki byłby jeszcze większy, gdyby nie świetnie broniący Manuel Neuer. Kapitan Bayernu Philipp Lahm mówił po meczu, że jego drużyna 3 razy dała się ograć z kontry. Jak dodawał, to nie powinno się zdarzyć. Obrońca Jerome Boateng mówił w telewizji ZDF. Myślę, że graliśmy bardzo dobrze przez 70 minut, ale potem zaczęliśmy popełniać głupie błędy. To bardzo złości, gdy po 70 minutach traci się bramkę, załamuje i oddaje mecz w prezencie. Naprawdę szkoda. Niemieckie media wysoko oceniają występ Roberta Lewandowskiego. Zdaniem tygodnika Der Spiegel Polak był najlepszym graczem Bayernu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Skok Adamskiego to połączenie tradycji i nowoczesności. Mamy 22-letnie doświadczenie i 12 tysięcy członków. Oferujemy kredyty konsumenckie, konsolidacyjne i dla rolników. Lokaty, rachunki. Zapraszamy do oddziałów w Toruniu, Bydgoszczy, Brodnicy, Solcu Kujawskim, Golubiu Dobrzeniu, Wąbrzeźnie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Żninie, Kwidzynie, Iławie i Świeciu. www.skokadamskiego.pl.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Salon meblowy Baxpol. Całkowicie likwidujemy kolekcję sypialni i mebli stołowych. Rabaty nawet do 70%. Salon meblowy Baxpol, Cierpice koło Torunia. www.baxpol.pl.
Potrzebujesz gotówki na wymarzony rower, majówkę, przyjęcie Twojego dziecka? Pomożemy Ci zrealizować plany. Otrzymasz nawet 50 tysięcy złotych w kredycie na 3 lata. Oprocentowanie od 5,9%. Sprawdź kredyt wiosenny w Banku Spółdzielczym w Koronowie. Lista placówek znajduje się na stronie www.bskoronowo.com.pl. Promocja trwa do 15 maja 2015 roku. www.bskoronowo.com.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Piotr Walczak, witamy. Kujawsko-pomorskie pielęgniarki i położne kontynuują akcję protestacyjno-informacyjną. Co przeszkadza samorządowcom, o tym dyskutowano dzisiaj we Włocławku. Podsumowanie kampanii także na naszej antenie Andrzeja Dudy. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Kujawsko-pomorskie pielęgniarki i położne kontynuują akcję protestacyjno-informacyjną. Dzisiaj odwiedziły bydgoski oddział NFZ-u w Bydgoszczy oraz wojewodę. Halina Peplińska, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w naszym województwie po spotkaniu w NFZ-cie, powiedziała, że jest zrozumienie dla ich postulatów.
Myślę, że spotkanie było konstruktywne. Przekazaliśmy jako Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych naszego województwa, pani dyrektor Narodowego Funduszu postulaty. Omówiliśmy je i myślę, że doszliśmy do takiego konsensusu, że no, sprawa jest bardzo pilna i wymaga dalszych naszych wspólnych prac nad tym. Pozytywne to spotkanie dla nas było.
A czego państwo oczekujecie przede wszystkim?
My zwróciliśmy się z problemami dotyczącymi pielęgniarstwa, czyli żeby umieścić pielęgniarkę w systemie w wycenie Narodowego Funduszu Zdrowia, bo pokazanie pielęgniarki w systemie spowoduje, że pracodawcy będą musieli de facto zatrudniać pielęgniarki po to, żeby pacjenci mieli opiekę. Również pokazanie w systemie spowoduje to, że pielęgniarki mogą zostać inaczej wynagradzane, a to przełoży się na to, że będą do tego zawodu chciały przyjść młode osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, żeby pełnić funkcję pielęgniarki dla naszego społeczeństwa, bo w najbliższych latach odejdzie z systemu ze względu na starzenie się grupy zawodowej ponad 100 tysięcy pielęgniarek, a te 15 tysięcy, które przyjdą, to nie zastąpi tych pielęgniarek i pacjenci de facto pozostaną bez opieki.
Ewa Kowalska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bydgoszczy. Powstał Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład którego wchodzą trzy izby: Bydgoszcz, Toruń i Włocławek, Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. A sytuacja jest bardzo zła. My jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o ilość pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Europie, czyli mamy 5,2 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Dla przykładu średnia jest 11, w Szwajcarii jest 16 pielęgniarek. I generalnie występują zdarzenia niepożądane, dlatego że pielęgniarki są przeciążone pracą i jest to niebezpieczne i dla pielęgniarek, i dla pacjentów.
Barbara Nawrocka, rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
Przyjęliśmy wszystkie postulaty, które zostały przez panie przekazane. Jak najbardziej popieramy te postulaty. Jest nam bliski problem właśnie związany z zatrudnieniem pań pielęgniarek i położnych, zwłaszcza w szpitalach, na wielu oddziałach, gdzie nie są stosowane określone normy, przede wszystkim stanowiące bezpieczeństwo zarówno pracy pań pielęgniarek, jak i bezpieczeństwo pacjentów, którzy są hospitalizowani na poszczególnych oddziałach. I z pewnością dokonamy analizy tej sytuacji i zobowiązaliśmy się do podejmowania dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy tej sytuacji.
To znaczy?
Trudno jeszcze mówić o szczegółach. Proszę dać nam czas, żebyśmy dokonali analizy danych, tak, które otrzymamy zarówno od pań, jak i również no, na podstawie naszych prac i wewnętrznych analiz materiałów, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale z pewnością, tak jak mówię, będziemy do tego tematu wracali, będziemy wspólne działania podejmowali i o tych działaniach będziemy państwa na bieżąco informowali.
A przygotował Robert Erdman.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Samorządy terytorialne działają w Polsce już 25 lat. Jakie zmiany mogą ułatwić im funkcjonowanie, jaka powinna być ich przyszłość? Zastanawiali się dziś we Włocławku samorządowcy oraz młodzi naukowcy z kilku ośrodków w kraju, którzy dzisiejszą konferencję przygotowali.
Co jest największym wrogiem samorządów? Przepisy, twierdzi burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębieski.
Jest wiele różnych rzeczy, które chciałbym zmienić.
A to najważniejsze?
Najważniejsze to dokonać zabiegu deregulacji. O co chodzi? Że jeśli porównuję na podstawie swoich ponad 20-letnich doświadczeń w funkcjonowaniu w samorządzie terytorialnym ten okres początkowy i ten dzisiejszy, myślę, że największa różnica polega na tym, że w dzisiejszym samorządzie jest samorządu coraz mniej. To znaczy coraz więcej samorządy muszą wykonywać takich zadań, które są, że tak powiem, określone z mocy ustawy, gdzie już nawet nie tylko, że trzeba wykonywać dane zadanie, stanowi ustawodawca, ale również określa, w jaki sposób to zadanie ma być wykonywane.
Siódmą kadencję wójtem Baruchowa jest Stanisław Sadowski.
Zawsze może być lepiej. Ja podkreślam, że robimy dużo, ale zawsze może być lepiej. Wiadomo, że przepisy, w gąszczu przepisów jest samorząd i coraz jest trudniej się poruszać. Coraz więcej nakłada obowiązków na gminy. Jak już każdy wie, coraz mniej środków otrzymujemy. Ale po części sobie jako gmina radzimy.
Jaka powinna być przyszłość samorządu według studenta UMK Roberta Kwaśniewskiego?
Przyszłość samorządu. Moim zdaniem powinno się wprowadzać przepisy, które ułatwią funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz po prostu wprowadzenie takich standardów, które będą pozwalały funkcjonować tak samorządowi, żeby obywatel miał poczucie, że ta władza jest blisko ludzi i ta władza jest po prostu dla ludzi.
Jaki cel postawili sobie organizatorzy konferencji, wyjaśnia członek zarządu województwa Sławomir Kopeść.
Konferencja jest współorganizowana przez Samorząd Województwa oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.
Celem tej konferencji jest pewna refleksja po 25 latach funkcjonowania samorządu w Polsce. Jesteśmy dumni z osiągnięć samorządu, ale jednocześnie następne lata przed nami. Musimy zastanowić się, które instrumenty finansowe, które instrumenty prawne są dobrze funkcjonujące, które warto zmieniać, warto rozwijać, żeby każdy samorząd był bardziej funkcjonalny, żeby efektywnie wykorzystywał środki, bardziej po gospodarsku wykorzystywał środki. I to bardzo dobra dzisiaj dyskusja tu się odbywa o zagrożeniach budżetów samorządów, o tym, jakie mechanizmy należy wprowadzić, aby na stałe wprowadzić pewną równowagę finansową w samorządach.
Trawa południa z nami z Włocławka, Anna Podlińska.
Kujawsko-Pomorski PiS podsumował w Bydgoszczy kampanię Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta Polski tego ugrupowania. W konwencji PiS w hotelu Holiday Inn uczestniczyli m.in. parlamentarzyści z regionu, wśród nich eurodeputowany Kosma Złotowski.
Dzisiaj przede wszystkim chcę bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa, którzy przez wiele tygodni nie szczędzili wysiłków w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Polska musi się zmienić i ona się może zmienić dzięki Dudzie i dzięki Wam. Chciałbym, żeby teraz zabrał głos pan poseł Łukasz Dzwonikowski. Szanowny panie pośle, zapraszam.
Czy oszust powinien i może być prezydentem Polski?
Nie!
Czy człowiek, który mówił w kampanii wyborczej 5 lat temu, że chce poprawić sytuację emerytów, a potem podpisał ustawę, która oddala emerytów od Polaków, może być prezydentem Polski?
Nie!
Czy człowiek, który mówił, że trzeba poprawić system podatkowy, żeby było lżej Polakom, żeby uwolnić ich inicjatywę, a podpisał wszystkie ustawy Platformy Obywatelskiej, które podniosły podatki w Polsce, czy on może być prezydentem Polski?
Nie!
Do zabrania głosu zapraszam teraz pana posła Ardanowskiego. Takiego entuzjazmu, jaki był przy zbieraniu podpisów poparcia, takiego entuzjazmu, jaki towarzyszył wizycie Andrzeja Dudy, ja nie pamiętam od czasów pierwszej Solidarności. Wydaje mi się, że jest jakiś przełom w społeczeństwie, który sprawi, że te nadzieje, jakie pokładamy w kandydacie, zostaną zrealizowane.
Każdy z nas, który jest znajomym Andrzeja Dudy, zna go tylko z dobrej strony, ponieważ Duda złych stron nie ma. Zobaczcie. Kilka miesięcy kampanii, od 11 listopada. Czy popełnił choć jedną gafę? A porównajcie go z głównym konkurentem, z panem prezydentem Bronisławem. Czy pan Bronisław popełnił choć jedną gafę? On popełnia gafę za gafą. Każde jego wystąpienie jest jedną wielką gafą. Mało tego, ta prezydentura jest jedną wielką gafą. O zabranie głosu chciałbym poprosić pana posła Piotra Króla.
Jest jeszcze potrzebna nam wisienka na tym torcie. Musimy dopilnować, żeby te wybory były uczciwe i żeby były dobrze i uczciwie przeprowadzone. Prowadziliśmy Korpus Ochrony Wyborów. Jak wiecie, przeprowadzamy cały szereg szkoleń. Wczoraj byłem w Nakle, dziś jadę do Tucholi. Jeszcze w piątek ostatnie szkolenie dla kandydatów na mężów zaufania w Bydgoszczy. I tym bardziej musimy być zdeterminowani do tego, żeby przypilnować, żeby w tych głosach ta ilość tak zwanych głosów nieważnych znowu nie okazała się zbyt dziwna i nie zaburzyła tego wyniku, który tam w ciąży.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Końcówka kampanii będzie dynamiczna i może być ostra, tak uważają eksperci. Kampania 11 kandydatów walczących o urząd prezydenta zakończy się jutro o północy. Witold Banach.
Ostatnie godziny kampanii dla kandydatów na prezydenta będą bardzo pracowite, ponieważ będą chcieli bardzo wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, uważa politolog profesor Ewa Marciniak.
Myślę, że z jednej strony to będzie taki spektakularny przekaz podkreślający atuty poszczególnych kandydatów. Z drugiej strony sądzę, że będą obecne elementy dyskredytujące głównych rywali politycznych.
Z kolei socjolog profesor Henryk Domański nie wyklucza, że najważniejsi kandydaci zaostrzą swoją kampanię.
Ponieważ kandydaci zdają sobie sprawę, że to jest ostatnia okazja. Ostatnia okazja działa na emocje ludzi, zwłaszcza poprzez wskazywanie na błędy popełniane przez kontrkandydatów i przez wydobywanie jakichś mankamentów.
Profesor Ewa Marciniak uważa też, że najciekawszym elementem końcówki kampanii będzie walka dwóch par kandydatów.
Te dwie pary to Bronisław Komorowski i Andrzej Duda i Janusz Korwin-Mikke i Paweł Kukiz. I w tych dwóch parach sądzę, że rozegra się pewien taki wyborczy spektakl.
Pierwsza tura wyborów już w niedzielę. Witold Banach, Polskie Radio.
Dziękujemy. 20 minut po godzinie 15. 52 34 5 50 90 i 52 345 50 60 telefon do nas, ale także SMS-y, które mogą Państwo wysłać pod numer 70 903 906 z tekstem poprzedzającym treść PIK. Witam.
Witam panią redaktor. Panie redaktor, jestem wieloletnią słuchaczką państwa radia i proszę mi wierzyć, pierwszy raz dzisiaj się zdenerwowałam, jak puszczacie państwo co pół godziny wywiady pana Kosmozłotowskiego, Byrowińskiego. Co to za agitacja w naszym radiu?
Ale nie za bardzo rozumiem wywiady...
To znaczy, to było spotkanie w Orbicie chyba. Tak mi się wydaje.
To w ramach...
To znaczy, ci panowie wypowiadali się tylko i wyłącznie na temat pana Dudy.
Mówi pani o podsumowaniu kampanii. No tak. Akurat zorganizowali dzisiaj politycy PiS podsumowanie kampanii. Być może jutro politycy Platformy zorganizują podsumowanie kampanii pana Bronisława Komorowskiego.
No być może, ale naprawdę już mamy dość słuchania tego.
Pozdrawiam serdecznie.
Lepiej proszę, dobrą muzykę, tak jak pani redaktor puszcza.
Do usłyszenia, miłego dnia życzę. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Witam kolejną słuchaczkę.
No, dzień dobry, ja z Solca tutaj mówię. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy są jakieś dla emerytów, jakieś adwokaty, czy coś.
Przepraszam, czy co są dla emerytów, bo ja nie dosłyszałam.
Jakąś poradę otrzymać, czy pismo napisać, czy takie coś jest możliwe?
Ale porady adwokackie?
Tak, tak. To miało być niby dla emerytów gdzieś tam zrobione za darmo. To nie wiem, czy to już przeszło, czy się uprawomocniło, czy nie.
Zaraz sprawdzę, dobrze? Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Za 5 minut w pół do 4:00 popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Jakoś nie mogę odnaleźć się w tym naszym dużym studiu, ale zaraz sobie poradzimy tutaj również z techniką. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Wydaje się, że już czas na polską piosenkę. No to zagrajmy w takim razie, panie Piotrze. Tak blisko. I Rafał Brzozowski.
Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? Odwracasz się, gdy pytam, czy jest ci źle. Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie często inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas. Bo nigdy tak blisko, tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim zmysłom jak ja. Zagubić się to ludzka rzecz, nie ma słów. Niełatwo też odczytać sens cudzych snów. Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie często inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas. Bo nigdy tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim zmysłom jak ja.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części ogólnopolski konkurs Policjant Ruchu Drogowego. Dzisiaj eliminacje wojewódzkie w Toruniu. Mówić także będziemy o dniach otwartych funduszy europejskich, a także pójdziemy tropem państwa interwencji. Dzisiaj chodzi o ulicę Chodkiewicza w Bydgoszczy. Najlepsi policjanci z komend powiatowych i miejskich biorą udział w wojewódzkich eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego, które odbywają się w Toruniu. Muszą wykazać się praktycznymi umiejętnościami oraz wiedzą teoretyczną. Ci, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsce, pojadą w czerwcu na ogólnopolski finał konkursu do Krakowa. Zwycięzców regionalnego etapu poznamy jutro po południu.
Młodszy inspektor Robert Olszewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Rokrocznie spotykamy się na tych zawodach, aby policjanci pokazali swoje umiejętności, aby podnieśli swoje umiejętności, aby była rywalizacja fair play, aby w przyszłości społeczeństwo mogło się czuć bezpieczniej i policjanci byli przygotowani merytorycznie i sprawnościowo do wykonywania codziennych czynności służbowych.
Dzisiaj w jakich konkurencjach biorą udział?
Zaczęli od technicznej jazdy sprawnościowej, jazdy samochodem oraz sprawnościowej jazdy motocyklem. Następnie udadzą się na skrzyżowanie, gdzie będzie regulacja ruchem. W godzinach popołudniowych odbędzie się strzelanie.
A jakimi umiejętnościami musi się wykazać dobry właśnie policjant ruchu drogowego?
Musi sprawnie i bezpiecznie korzystać z samochodu służbowego, motocykla służbowego, strzelać celnie oraz posiadać wiedzę z przepisów ruchu drogowego.
No właśnie, to Państwo też sprawdzają podczas tego konkursu.
Tak. W dniu jutrzejszym odbywa się test z wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz z wiedzy ogólnopolicyjnej oraz konkurencja pierwsza pomoc przedmedyczna.
Jerzy Fik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszcz.
Jest Pan jednym z oceniających. Co Państwo oceniają właśnie w tych konkurencjach?
Oceniamy prawidłowość przejazdu motocyklem służbowym, czyli prędkość przejazdu, technikę jazdy. Wszystkie elementy przejazdu są trudne, bo nie tylko prędkość się liczy, ale precyzja przejazdu.
Bo tutaj są różne ósemki, prawda, zawijasy?
Dokładnie tak. Są ósemki, jest slalom do przejazdu. Każde ominięcie przeszkody, następnie potrącenie pachołka wiąże się z doliczeniem punktów karty.
Po zrobieniu kółeczka wyjeżdżamy tędy i jedziemy do ostatniej ósemki. Tu też powolutku i szeroko dosyć.
Aspirant Rafał Filosek, kontroler ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Noteciu. Potrzebne jest wykształcenie, które nabywamy w szkole policji w Legionowie, gdzie szkolimy się z zakresu ruchu drogowego.
Też pasja, jakieś indywidualne cechy?
Oczywiście pasja jak najbardziej, szczególnie związana z motocyklami, pomaga w braniu udziału w takim konkursie.
A co jest najtrudniejsze?
Każda konkurencja jest trudna i wymaga jakichś umiejętności.
Państwo się jakoś specjalnie przygotowują do takich konkursów, czy to jest po prostu dla Was taka codzienność i tylko się sprawdza?
No na pewno jest to wykorzystywane w codziennej służbie, a przyjeżdżamy na konkurs po to, żeby się spotkać i dobrze się bawić. Oczywiście ta zabawa wyłoni najlepszego.
Starszy sierżant Bartosz Wiśniewski, Wydział Ruchu Drogowego Toruń. Uczyłem się od dziecka, począwszy od jakichś tam najmniejszych komarków, a później na większych maszynach zacząłem jeździć w Wydziale Ruchu Drogowego w Toruniu właśnie. Lubię ogólnie motoryzację, także jak i samochód, jak i motocykl, wydaje mi się, jest moją mocną stroną. Teorie nabywamy codziennie. Różne przypadki w pracy przydarzają nam się, także z dnia na dzień musimy pogłębiać swoją wiedzę. Te doświadczenie, które nabywamy na co dzień, sprawdzamy później tu między różnymi osobami.
Co musi mieć taki policjant, żeby być dobrym policjantem ruchu drogowego?
Na pewno chęci, bo jeżeli chęci nie ma, no to nie ma też dobrej pracy.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Mieszkańcy bydgoskiego osiedla Bielawe, ale też i Leśnego nie mogą się doczekać kapitalnego remontu drugiej części ulicy Chodkiewicza, a zwłaszcza wyeksploatowanego torowiska tramwajowego. Zwłaszcza po niedawnej, bo w kwietniu, jego awarii, kiedy to na czas naprawy wstrzymano ruch tramwajowy.
Zaskoczyła nas informacja, że tory tramwajowe na drugiej części ulicy Chodkiewicza się rozleciały. I tutaj chciałbym wrócić do sprawy, która już jest drażliwa co najmniej od 2 lat. Otóż w 2013 roku remontowano ulicę Chodkiewicza i wyremontowano tylko połowę tej ulicy. Natomiast odcinek od Sułkowskiego do pętli tramwajowej jest niewyremontowany. Samochody po tych wybojach, które są na tym odcinku ulicy, także nie mogą jeździć. Tymczasem 2 lata temu pan prezydent Bruski chwalił się, że wyremontował ulicę Chodkiewicza. Otóż, panie prezydencie, nie wyremontował pan ulicy Chodkiewicza, wyremontował pan tylko część tej ulicy. I trzeba w końcu z tym zrobić porządek. I oczekuję konkretnego działania ze strony i pana prezydenta, i ze strony Zarządu Dróg Miejskich. To jest po prostu kompromitacja w działaniu, szczególnie Zarządu Dróg Miejskich.
Niedawna kwietniowa awaria torowiska na ulicy Chodkiewicza, bardzo zresztą sfatygowanego, wyeksploatowanego. Miejmy nadzieję, że będzie ostatnio, chociaż nikt nie zaręczy, że nie powtórzy się za jakiś czas, ponieważ nadal torowisko nie jest remontowane. Pan Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Mówiliśmy już o tym temacie na antenie radia.
Były obietnice.
Zaczniemy. Przepraszam i poproszę jeszcze o troszeczkę cierpliwości. Z tego względu, że tak jak rozmawialiśmy, jesteśmy przygotowani tak naprawdę, stoimy w blokach startowych, mamy wszystkie dokumenty, mamy wszystkie papiery, które...
Czyli projekt też.
Tak, to jest tak naprawdę... Wybudowanie nowej ulicy, nowej jezdni, nowych chodników, podbudowę pod torowiskiem, tor węgierski, czyli wyciszony. Natomiast czekamy na konkursy, które mają się pojawić, a związane z możliwością refinansowania inwestycji z funduszy europejskich. I mamy ogromne, ogromne szanse, dlatego że działaniami priorytetowymi, czyli takimi, które są stawiane na pierwszym planie, są działania związane przede wszystkim z budową, remontem komunikacji niskoemisyjnej, Więc nasz tramwaj idealnie się wpisuje, a do tego jeszcze dodam, że przecież wykonaliśmy ogromną pracę, wykonaliśmy ogromny remont torowiska ulicy Gdańskiej, tego pierwszego odcinka ulicy Chodkiewicza. Czekamy na konkurs, dzisiaj jest trudno mi powiedzieć jaki termin, bo tutaj tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od instytucji, która zajmuje się projektami, przyjmowaniem tych projektów. Chcemy lwią część tego budżetu wyrwać z funduszy europejskich na remont, a jedynie obciążyć budżet miasta wkładem własnym.
W tym roku to się uda?
Nie mogę niczego obiecywać, dlatego że mówię, jesteśmy tutaj uzależnieni od instytucji, która jest zupełnie tutaj poza nami.
Po ostatnio przyczyną awarii było zapadnięcie się pod budowę torowiska. Czy takich niespodzianek nie będzie nadal?
Nie będzie na pewno więcej, aczkolwiek faktycznie torowisko jest mocno wyeksploatowane, natomiast cały czas znajduje się pod naszą kontrolą, pod naszym nadzorem i ta awaria została przez nas wykryta i została oczywiście naprawiona. Rozmawiamy tak naprawdę o około 20 metrach jednej z szyn. Nastąpiło po prostu ugięcie, natomiast zapewniam pasażerów, że nic na pewno by się pasażerom nie stało, nie są w żaden sposób zagrożeni. Planujemy remont, chcemy zaoszczędzić pieniądze mieszkańców miasta Bydgoszczy.
Przygotował Andrzej Krystek. Ponad 50 imprez i wydarzeń w 4 dni. W naszym regionie rozpoczęły się dni otwarte funduszy europejskich. Ideą przedsięwzięcia jest promocja projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Beneficjenci pokazują mieszkańcom, jak wykorzystali pieniądze z funduszy unijnych. Grudziądz chwalił się dzisiaj rewitalizacją XIX-wiecznego Parku Miejskiego.
Najważniejszym celem inwestycji było przywrócenie jego dawnej przedwojennej świetności, mówi Magdalena Jaworska-Nizioł, rzecznik grudziąckiego ratusza.
Ta inwestycja przede wszystkim miała na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Parku Miejskiego, ale przede wszystkim, i to był główny cel tego projektu, to przywrócenie jego dawnej świetności oraz podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Na terenie parku są usytuowane m.in. takie tablice informacyjne, na których znajdują się fotografie, jak kiedyś przed wojną jeszcze to miejsce wyglądało. Są tam pomniki przyrody. W ogóle cały ten teren jest wpisany do rejestru zabytków. Te drzewa, które mogły zostać zachowane, zostały oczywiście zachowane. Część drzew, które niestety były już chore lub stare, zostały usunięte, ale w to miejsce kilkadziesiąt tysięcy właściwie nowych nasadzeń i drzew, i krzewów, i przede wszystkim kwiatów. Także myślę, że ten park zakwitnie latem.
Coś tu brakuje jeszcze.
Pusto?
Trochę pusto.
Ale plac zabaw.
Tak, wnuk jest bardzo zadowolony, także nie można narzekać. No, myślałam, że będzie trochę inaczej wyglądać. Dużo krzaczków jest zasadzonych. Bardzo zielono w każdym bądź razie będzie na pewno i będzie bardzo ładnie.
Plac zabaw jest bardzo ładny, bardzo dużo dzieci się na nim bawi.
Czołg jest, woda jest.
Armaty są, zielono jest, wszystko jest tak.
Bardzo ładnie i duże zmiany są w Grudziądzu. I spokój, ładne oświetlenie przede wszystkim. Bo jak się idzie, to kiedyś było tak ciemnawo. Jest pięknie, dla dzieci pięknie jest.
Oprócz tego zadbano o to, aby dzieci i dorośli mogli przyjemnie spędzić tam czas.
Cała inwestycja obejmowała ponad 57 tysięcy metrów kwadratowych i w ramach tego projektu między innymi zmieniono nawierzchnię alejek parkowych, a także oświetlenie. Były również nowe nasadzenia drzew i roślin. Ponadto wykonano renowację trawników oraz odtworzenie ogrodu róż dawnego rozarium. Ponadto powstało takie zaplecze administracyjno-socjalne. Ponadto plac zabaw, który został tam usytuowany, cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Grudziądza. Jest także plac szachowy czy tor wrotkowo-rolkowy. I stoi tam czołg, który stał tam już od zawsze. Czołg został również odnowiony, ale już nie w ramach tego projektu. Z kolei samolot, który również znajdował się w Parku Miejskim, jest w tej chwili na terenie WZU. Jest tam odnawiany i we wrześniu będzie można go podziwiać, ale już nie na terenie Parku Miejskiego, a przy WZU. Cała inwestycja kosztowała około 6 milionów złotych. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 4 milionów złotych.
A lista wszystkich wojewódzkich wydarzeń dostępna jest na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Z Grudziądza Marcin Doliński.
Dziękujemy. 52 345 5090 i 52 345 5060, ale również pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Witam, dzień dobry. Mówiliście państwo o protestach pielęgniarek.
Tak.
Ja pamiętam, że jak tak 9 czy 10 lat temu za rządów Jarosława Kaczyńskiego było tak zwane Białe Miasteczko. Ja ile ty, jak to się pani ludzie pochylali nad tym, żeby chociażby wymienić panią Kopacz, panią Kronkiewicz-Waltz i jeszcze inne, łącznie cała platforma. I potem co? Minęło 8 lat, 7 lat rządów i ani złotówki nie dołożono, jeszcze gorzej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ja tak patrzę, że no przecież są jakieś określone normy, ile na jedną pielęgniarkę ma przypadać łóżek czy pacjentów. Nie jest to przestrzegane, to NFZ nie powinien w ogóle kontraktu z takim czymś podpisać, przecież to grozi pacjentowi, prawda? Chore jest to, że wywindowano do nieboty, no bardzo wysoko wywindowano płace lekarskie. I niech mi nikt nie mówi, że są na poziomie europejskim, bo mogą być, jeżeli wszyscy inni będziemy mieli na poziomie europejskim. Bo dzisiaj płace, to nie jest żaden slogan, ale to jest 80-90% ogólnych kosztów, jakie szpitale ponoszą, to są wynagrodzenia lekarskie. I tak jest. Można to łatwo sprawdzić.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu.
I teraz, wie pani i pani redaktor, jeszcze jedno. No, teraz ich jest mniej. Niedługo nie będzie miał kto leczyć.
Znaczy, ja ich to znaczy pielęgniarek i położnych, o to chodzi.
Tak,
bo
tak jest. Pamiętam jeszcze jedną rzecz, kiedy Platforma obejmowała władzę, ówczesna przewodnicząca zarządu tych pielęgniarek i położnych, pani Gardia, spotkała się z ministrem zdrowia w Kopacz i stwierdziła, że jest najlepszy minister zdrowia, od kiedy ona tylko pamięta. No i co? I miłego.
Do usłyszenia. 52-345-50-90 i 52-345-50-60. Dzisiaj i już o kończącej się kampanii, zresztą pewnie o tym jutro będziemy również rozmawiać w naszym programie, ale też w każdej innej sprawie. Próbujemy się dowiedzieć, dlaczego w tak zwanym sektorze B1, chyba tak to się nazywa, ten obszar Bydgoszczy nie ma nadal wody. Miała być o godzinie 13. Zaraz spróbujemy się czegoś dowiedzieć i być może państwa poinformujemy. Proszę, dziś pytanie, od razu dziś odpowiedź. Zawsze można na państwa liczyć. Dzień dobry, witam pana.
Proszę pani, dzień dobry. Porady prawne żandarmu udziela prawnik, który przebywa, przychodzi, czyli na Kapuścińska 10, dzienny dom pomocy społecznej. I po 17 chyba jest dwa razy albo trzy razy w tygodniu, dokładnie nie wiem, ale ja byłem już dwa razy u niego.
Ale to też osoby z zewnątrz mogą skorzystać? Osoby z zewnątrz też mogą skorzystać?
Mogą, tak.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Tak, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia również. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Dzień dobry, panie Januszu.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę panią, ja nie wiem, czego ci ludzie chcą teraz. Jakieś strajki robią czy coś? Ja robiłem strajk, jak powstawała Solidarność. I bardzo przepraszam tych ludzi, że doprowadziłem do takiego stanu rzeczy, Polskę całą, bo w Polsce nie rządzi żaden Polak, tylko Niemiec i Żyd. Od tego zacznijmy.
Mam do pana ogromną prośbę, żeby jednak... No, każdy z nas jednak może wszystko powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć jeszcze jak, panie Januszu.
Dobrze.
Pozdrawiam serdecznie.
Przepraszam.
Do usłyszenia, miłego dnia życzę. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, gdy państwo już chcieli tak podsumować również kampanię prezydencką. Przypomnę, że od jutra od północy cisza wyborcza. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids. Like the cool kids. I wish that I... To pan Artur, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Może nie tak do końca chciałbym powiedzieć o kampanii, ale w związku, bo jakoś przedwczoraj chyba był wywiad z panem kandydatem Dudą w TVP Info i tam pani dziennikarka bardzo, bardzo ostro naciskała na kandydata, między innymi pytała o ekspertyzy jego w ogóle planów, czy ekspertyzy ekonomiczne, czy one mają rację bytu i tak dalej. Ja tak sobie wtedy pomyślałem, że w sumie fajnie, że są tacy dociekliwi dziennikarze, tylko zabrakło mi jakby jednej rzeczy, że jakby z drugiej strony nie ma takich pytań. Nie usłyszałem nigdy w TVP Info i w ogóle chyba, może akurat takiego pecha miałem, ale nie usłyszałem jeszcze nigdy z ust żadnego dziennikarza pytania do rządzących w kwestii akurat teraz takiej gorącej, bo sprawa dotyczy tych matek samotnych, które wychowują dzieci niepełnosprawne i im się daje tam, nie wiem, 1000-1200 zł.
W ogóle opiekunów osób niepełnosprawnych, ale myślę, że pan miał pecha jednak.
Miał pecha, ale nie. Do czego zmierzam, że jakby nikt z dziennikarzy nie zapytał rządzących, jakie ekspertyzy oni mają, ekspertyzy ekonomiczne, które dawałyby im powód do myślenia, że za te 1200 zł idzie utrzymać siebie i utrzymać dziecko, bo te kobiety chciałyby pracować, ale one nie mogą, bo po prostu są uwiązane do dziecka niepełnosprawnego, czyli de facto są skazane na to, żeby siedzieć z tym dzieckiem i nasze państwo daje im 1200 zł i ja chciałbym usłyszeć też taką dociekliwą dziennikarkę jak w TVP Info, która usiądzie naprzeciwko osoby, która tutaj decyduje i się go zapyta, jakie ekspertyzy albo jaki zdrowy rozsądek kazały mu przypuszczać, że te pieniądze wystarczą na utrzymanie dziecka i tej samotnej
matki. Wydaje mi się, że takie pytania już padały wielokrotnie, ale oczywiście...
Ma pani odpowiedź, bo ja chętnie bym poznał.
Nie znam odpowiedzi. Pewnie nie ma odpowiedzi po prostu.
Ale czy to jest możliwe, żeby utrzymać się za takie
pieniądze? Nie, to jest niemożliwe i tutaj jak najbardziej się z panem zgadzam. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Ważne, żeby treść poprzedzić słowem pik. To pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Jest taka sprawa, proszę panią, pani szukała na info pana prezydenta naszego?
Tak.
Tak, zachowywał się jak to, jak nienormalny chyba.
Nie, mam gorąco, nie, bardzo proszę, bo wie pan, no, nie diagnozujmy jednak innych.
Dobra, z innej strony weźmiemy. Były protesty niepełnosprawnych, były protesty różnych pracowników. Nie było go słychać. Teraz wyszedł dopiero jak szczur z pozostatniej deski. Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik za 7 minut, godzina 16 popołudnie z nami. Ask me why I choose to lie, I stay blind, oh. Day-o. It's clear to me that you are human too. Your accusations are burning through. Is that what you Pan Ryszard, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Proszę panią, ja chciałem zwrócić taką uwagę na wykorzystanie środków unijnych. Nie pani sobie wyobrazi, że przeczytałem ostatnio, że w tamtej perspektywie unijnej 7,2 miliarda euro polski rząd przeznaczył na szkolenia. Ja tylko mam pytanie, na jakie szkolenia? Bo tyle, co my tutaj się orientujemy, to te szkolenia to są bzdury. Ja tylko mam taki do rządzących jakby taki apel. Niech tworzą stanowiska pracy. To będzie dużo lepiej wykorzystany, a pracodawca, który stworzy stanowisko pracy, on sobie pracowników wyszkoli. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Do rozmów powrócimy już po godzinie 16. To zagrajmy coś ładnego. I to jeszcze po polsku. Możesz wszystko.
Są chwile, w których musisz zmienić świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz.
Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz.
W szarym niebie rozpędź chmury złe, bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech.
Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę masz.
Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz.
Odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było.
Reklama.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na Podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Uwaga, rodzice muzykalnych dzieci! Ruszają zapisy do bezpłatnej, popołudniowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim przy ulicy Kościuszki 12. Podania należy składać osobiście do 15 maja, a przesłuchania kandydatów odbędą się 13, 14 i 15 maja w godzinach od 16 do 18. Więcej informacji na www.psm.soleckujawski.pl i telefonicznie 52 387 46 12.
Potępienie Fausta. Maciej Prus reżyseruje monumentalne dzieło Berlioza. Miłość do trzech pomarańczy opery krakowskiej. Poznański Teatr Wielki i Cyberiada według Stanisława Lema. Brawurowy Don Kiszot i polski balet narodowy. Krutniawa, słowacka opera narodowa po półwiecznej nieobecności znów w Polsce. Litewski Teatr Opery i Baletu z Otellem Verdiego. Carmen Szczedrina, po raz pierwszy w Polsce balet klasyczny z Chin. Bydgoski Festiwal Operowy, 25 kwietnia, 10 maja.
Wiosna się spóźnia? Gardenflora.pl ma na to sposób. Nawozy Substral, nasiona traw, agrowłókniny, sprzęt ogrodniczy, czyli wszystko do Twojego ogrodu. A ponadto do każdego zakupu produktów marki Substral gratis nawóz Magiczna Siła na 20 litrów wody. Kupuj na gardenflora.pl i w firmowym centrum ogrodniczym przy Fabrycznej 13 w Bydgoszczy. Na zakupy w gardenflora.pl zaprasza Substral, producent długo działających nawozów.
Bydgoskie dywany kwiatowe dla Mariana. Już w najbliższą sobotę i niedzielę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. W programie wystawa odmian tulipanów, piknik z plastykiem, występ chóru Primo, bydgoszczanie zatańczą zumbę, pokaz florystyczny, nowości szkółkarskie, degustacja soku jabłkowego. Zapraszamy od godziny 9 do 18.
Reklama.
Minęła 16. Czwartek, 7 maja, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Ponad 50 imprez w 4 dni. W regionie rozpoczęły się dni otwarte funduszy europejskich. Ideą przedsięwzięcia jest promocja projektów zrealizowanych przy udziale środków z unijnej kasy. Beneficjanci pokazują mieszkańcom, jak wykorzystali te pieniądze. Grudziądz dziś chwali się rewitalizacją Parku Miejskiego. Strzały słychać było dziś u bydgoskich logistyków. To za sprawą pikniku wojskowego. Okazją była 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Uczestnikami pikniku byli uczniowie. Imprezę uważają za udaną. Na głodnych czekała grochówka.
No właśnie, oddanie różnych strzałów na konkursie strzeleckim.
Porucznik Anna Żuchowska, oficer prasowy 1. Brygady Logistycznej. Młodych kawalerów gościliśmy rok temu na podobnym spotkaniu patriotycznym obronnym, również z okazji zakończenia II wojny światowej. Organizujemy takie spotkanie dla dzieci i młodzieży cyklicznie.
Mam nadzieję, że będziemy tylko teraz i w przyszłych latach oglądali takie akcje jako demonstrację umiejętności żołnierzy, a nie w praktyce, chociaż czasy są takie, jakie są.
Chyba każdy powinien mieć takie umiejętności i być tak przygotowanym, żeby umieć sobie w dramatycznych sytuacjach radzić. Niemniej wolałabym, żeby to zawsze tylko i wyłącznie były ćwiczenia.
Umiejętności żołnierzy podziwiali wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz oraz wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Nie odpowiadali za zabójstwo, a za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, a potem nieudzielanie mu pomocy, co doprowadziło do jego śmierci. Rodzice małego Szymona usłyszeli wyrok. Ojciec 10 lat, matka 5 lat więzienia. Dziecko zmarło 5 lat temu w wyniku obrażeń po silnym uderzeniu w brzuch. Jego ciało oskarżeni wywieźli z Będzina do Cieszyna i tam porzucili w stawie. Rodzice chłopca zostali skazani także za składanie fałszywych oświadczeń w magistracie. Wyłudzali świadczenia socjalne na dziecko. Wrócą owoce i warzywa. Koniec z batonikami i słodzonymi napojami. Szykuje się rewolucja w szkolnych sklepikach. To już od 1 września. Resort Zdrowia zapowiada zmiany przepisów.
Asortyment sklepików szkolnych od lat budzi wiele emocji. Można tam kupić batoniki, wafelki, fast foody, słowem śmieciowe jedzenie, które jest bombą kaloryczną i szybko prowadzi do otyłości oraz nadwagi, mówi profesor Jadwiga Harzewska z Instytutu Żywności i Żywienia.
Dostępność batonów, które sycą tylko na chwilę. Słodkie napoje. Nie gaszą one pragnienia, tylko wręcz przeciwnie, wzmagają apetyt.
Wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera podkreśla, że program zwalczania nadwagi i otyłości wśród dzieci to priorytet. Jest już ustawa dotycząca sklepików szkolnych, a resort przygotowuje teraz odpowiednie rozporządzenie.
I we wrześniu będzie zupełnie inna możliwość sprzedaży w sklepikach szkolnych.
Co zatem będą mogli kupić uczniowie?
W sklepikach szkolnych będzie wszystko. Oprócz tego, co zawiera nadmiar soli, cukru i tłuszczu.
Wyjaśnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar i dodaje, że od 1 września w szkołach zapanuje nowa rzeczywistość spożywczo-gastronomiczna. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Jasno, PiS dla polskiego urzędnika. Naukowcy opracowali przewodnik, który ma zmienić urzędniczy język. A więcej na ten temat w serwisie o 17. Wychodząc z domu przy pracy zabierzmy parasole, pada, ale przelotnie, tak będzie do końca dnia. Możliwe też burze. Ciepło do 18 stopni Celsjusza, na barometrach w tej chwili 1015 hektopaskali.
Reklama.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja na targi turystyczno-ogrodnicze Lato na Wsi. W programie m.in. największa w województwie wystawa ogrodnicza, wystawa zwierząt futerkowych, drobiu ozdobnego i gołębi rasowych oraz psów ras pierwotnych, regionalne produkty i potrawy kulinarne, stoiska promocyjne powiatów, badania profilaktyczne, pokazy ratownictwa medycznego i sprzętu komunalnego. Minikowo 9 i 10 maja. Reklama współfinansowana z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Dekpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
Ponad 800 propozycji programowych, 8 ścieżek tematycznych, ponad 22 tysiące miejsc na warsztatach, pokazach, eksperymentach. To znak rozpoznawczy 6. Bydgoskiego Festiwalu Nauki, z którym od 20 do 23 maja po raz kolejny będzie można złapać bakcyla nauki. W dniach 21-23 maja na kampusach 4 uczelni będzie można odbyć wyjątkowe i ekscytujące spotkania ze światem nauki i innowacji, a w sobotę 23 maja od godziny 13 zapraszamy wszystkich zapracowanych, rodziny, seniorów i sympatyków na Stary Rynek w Bydgoszczy na piknik naukowo-rodzinny. Szczegóły www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl.
Pękła ci rura? Cieknie kran? Czas wymienić wodomierz, umywalkę, baterię, grzejnik, gniazdko? Potrzebujesz fachowej porady? Odwiedź sklep Trójnik. W Trójniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do remontu instalacji sanitarnych, cieplnych i elektrycznych. W Trójniku najniższe ceny. Sprawdź. Ku Wiatrakom 20, wjazd od ulicy Wojska Polskiego, telefon 52 375 50 71.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W Bydgoszczy już jutro rozpoczyna się trzeci festiwal muzyki współczesnej Nowa Muzyka. W Toruniu już niedługo pierwsza toruńska senioriada. Ale także mówić będziemy o tym, że dzisiaj konferencja naukowa w Bydgoszczy dziekanów wydziałów przyrodniczych. W Bydgoszczy rozpoczyna się trzeci festiwal muzyki współczesnej Nowa Muzyka. Organizatorami są Związek Kompozytorów Polskich oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja odbywa się pod honorowym patronatem Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W czasie festiwalu muzyka nowa przenikać będzie ze sztukami wizualnymi, czyniąc z niego wyjątkowe wydarzenie. W programie festiwalu znalazły się trzy koncerty, na które zaprasza Marcin Kopczyński, zastępca prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich.
W tym roku proponujemy trzy koncerty. Jest to trzecia odsłona naszego festiwalu. I pierwszego dnia w piątek o godzinie 19 w Miejskim Centrum Kultury koncert związany z perkusją, elektroniką i multimediami. Usłyszymy utwory zarówno młodych kompozytorów, jak i trochę już mistrzów. Z tych młodych to Ryszard Lubieniecki, Piotr Komorowski, Sławomir Opaliński, a z tych mistrzów to Bogusław Szefer, jego kompozycja. I będą właśnie wykonawcami będą perkusiści, a także muzycy, którzy obsługują elektronikę.
To jest pierwszy koncert. I to jest piątek, natomiast w sobotę?
W sobotę to dla nas szczególnie ważne wydarzenie, bo po raz pierwszy udało nam się w Filharmonii Pomorskiej zorganizować koncert, co nie jest takie na pewno łatwe. Udało się pozyskać kapelę Bydgoszczensis. I nasz kolega z Akademii, który już dyrygował w zeszłym roku koncertem w MCK-u, tym razem również będzie przygotowywał nasze utwory. I tutaj szczególnie się cieszymy, bo utwory na orkiestrę. Orkiestrę kameralną bądź orkiestrę smyczkową, a także kilka utworów kameralnych. Usłyszymy m.in. dzieła fortepianowe Bogdana Rimera i Łukasza Godyli oraz już utwory orkiestrowe Magdaleny Cynk, Michała Dobrzyńskiego, który szczególnie w tym roku zdobył uznanie wystawieniem operetki Gombrowicza w Warszawie. Również utwór Marcina Gumieli, Aleksandry Brejzy, Sławka Opalińskiego i także mój na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Wykonawcami będą zaprzyjaźnieni muzycy związani z Akademią Muzyczną, z Filharmonią. Także będzie atrakcyjny, myślę, że dla słuchaczy, ponieważ w przerwie będzie można oglądać wystawy malarstwa artysty plastyka Piotra Zaporowicza.
Wymieńmy artystów, wymieńmy muzyków, którzy wystąpią.
Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska skrzypce, Witold Kawalec, Michał Gozdek, Elżbieta Bylicka fortepian, Kamil Kęska realizator warstwy elektronicznej w jednym z utworów i Marcin Tarnawski, młody dyrygent orkiestry kapeli Bydgoszczensis.
I to jest sobota, godzina 19.
Godzina 19 w Filharmonii. Muszę dodać, że wstęp jest wolny, także nie musimy się martwić o bilety. Zapraszamy, no mam nadzieję, że sala na pewno pomieści wszystkich chętnych.
No i ponieważ w ubiegłym roku koncert dla dzieci cieszył się wyjątkowym powodzeniem, to idziecie za ciosem.
Tak. I w pięknym pałacu w Ostromecku w niedzielę o godzinie 12 będzie koncert adresowany dla dzieci z rodzicami, podobnie jak w zeszłym roku. W zeszłym roku było rzeczywiście bardzo dużo osób, aż nie starczyło krzesła, dostawialiśmy krzesła. W tym roku będzie to muzyka do wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, młodego naszego kolegi Marcina Gumieli. Wykonawcami będzie kwartet bydgoski, Nowa Kwartet, w składzie Wojciech Górecki, Przemek Nawrocki, Mateusz Bochański, Adam Szurka oraz perkusista Jacek Kwaśniak i Mateusz Fankowski, klarnecista i Jakub Zaremski, aktor związany z operą Nowa, recytator.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
21 czerwca na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema w Toruniu odbędzie się pierwsza senioriada. Jej ideą jest edukacja, aktywizacja i integracja seniorów. Impreza odbędzie się pod hasłem Jesteśmy i jest organizowana dla osób w wieku 55+. Nie zabraknie prezentacji stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw, klubów, organizacji pozarządowych i instytucji mających w statucie działania na rzecz seniorów. Impreza odbędzie się w godzinach od 11 do 17. Do udziału w zabawie zachęca prezydent Torunia Michał Zaleski, również senior.
To jest bardzo ważne, abyśmy właśnie zachęcali osoby, które już są w wieku senioralnym do tego, aby nie siedzieć w domu, spędzać więcej czasu wśród innych, spotykać się. Jak się da uprawiać sport, jak nie, to chociaż rekreację, brać udział w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych. To radość wielka, kiedy widać osoby już w wieku często nawet podeszłym, które wybierają się na różnego rodzaju miejskie wydarzenia. A ponieważ będą to wydarzenia, oczywiście mówię o senioriadzie 21 czerwca, czerwca bezpłatne. W związku z tym, tym bardziej nie powinno być problemu, aby wziąć w tym udział.
W senioriadę włącza się również Straż Miejska.
Jarosław Paralu, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu, zastępca komendanta, psycholog. Chcemy przede wszystkim edukować naszych seniorów, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia. To będzie nasz instruktor samoobrony prowadził taką prelekcję. Mamy swoich ratowników medycznych, będziemy mieli swoje stoisko bardzo dobrze wyposażone. Część seniorów opiekuje się również swoimi wnukami. Myślę, że taka wiedza, jak zachować się w sytuacji, kiedy małe dziecko się zachłyśnie czymś, no jest niezbędna, a takiej wiedzy mamy cały czas mało.
Celów seniorady jest wiele. Lidia Hamarczuk-Mazurek, jestem przewodniczącą Rady Seniorów. Taki pierwszy, który się narzuca, to jest integracja wewnątrzpokoleniowa, integracja międzypokoleniowa. Również takie święto seniorów, w którym seniorzy będą mogli zatańczyć na stadionie, ponieważ obiecały kluby taneczne, że pokażą i zaproszą seniorów w swoje szeregi. Będzie można się rozruszać, nauczyć, jeżeli ktoś jeszcze nie umie chodzić z kijami, Nordic Walking. Również będzie przekazana wiedza medyczna, będzie można zmierzyć ciśnienie. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać, no to również informacje na temat zdrowego żywienia, zdrowych zachowań. Generalnie to też ta integracja i jeśli ktoś nie wychodzi z domu albo wychodzi rzadko i czuje się może zagubiony z tym swoim wiekiem, no to zobaczy, że są grupy, które działają, są aktywne i można się do nich przyłączyć. Chodzi o to, żeby jak największą seniorów w naszym mieście uaktywnić, żeby ten czas, powiedzmy na emeryturze, był spożytkiem dla osób starszych wykorzystany i też tak radosny, żeby był.
Jan Kwiatkowski, jestem członkiem Rady Seniorów przy prezydencie miasta Torunia. Wszystko robimy, wszyscy razem pracujemy nad tym, żeby jednak ci mieszkańcy w wieku senioralnym zrozumieli, że to jest dla nich impreza, że można coś przyjść, że można z domu się wyrwać, że można się rozerwać, można poznać, zawrzeć nowe znajomości i przyjść, zobaczyć, jak to wygląda życie seniora.
Jak powinno wyglądać?
Powinno być aktywne cały czas, nie powinno się być zamkniętym, że tylko mam gazetę, książkę, telewizor i tak powinniśmy wyjść i cały czas czuć się młodzi, że my jesteśmy jeszcze potrzebni. Nie to, że kończymy, że jesteśmy na emeryturach, że jesteśmy starzy i nikomu nie potrzebni. My cały czas czujemy się, że jesteśmy ludźmi nie seniorami, a wręcz przeciwnie, juniorami.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
Jak zachęcić młodych do studiowania, jak nadążyć za zmieniającymi się przepisami w szkolnictwie wyższym? Nad tym w Bydgoszczy zastanawiają się biolodzy z polskich uniwersytetów. Przyjechali tu na konferencję naukową dziekanów wydziałów przyrodniczych. Dziś rozpoczęła się ona na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i potrwa do jutra. Oprócz dyskusji na temat problemów związanych ze szkolnictwem, naukowcy zwiedzili także dziś ogród botaniczny uczelni.
To jest taka enklawa, cisza, spokój, troszeczkę ruchliwa ulica, ale w głębi słychać tylko śpiew ptaków. I zapraszam, jak będziecie Państwo w Bydgoszczy, do odwiedzenia naszego ogrodu.
Magdalena Staszczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mi się podoba ogród, bardzo się podoba to, co mówiła pani przewodnik. Jesteśmy zauroczeni w ogóle Bydgoszczą. Ja jestem na przykład z Lublina, mamy piękny też ogród botaniczny w naszym mieście. Ten jest bardzo ładnie prowadzony, wiele pięknych gatunków, także no, z prawdziwą przyjemnością tutaj przebywaliśmy.
Za państwem już pierwsza odsłona konferencji. Jakie były tematy?
Rozmawialiśmy dzisiaj o uprawnieniach do nadawania stopni i tytułów naukowych w kontekście nowych zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym, o zapisach ustawy, które dotyczą limitów przyjęć na studia stacjonarne. No niestety musimy się dostosowywać do wymogów prawnych, które nie zawsze są spójne, które czasami rozmijają się z rzeczywistością.
Dariusz Wysocki, jestem biologiem ze Szczecina. Tematy bardzo ważne dla nas, zasady otrzymywania praw doktoryzowania i habilitowania. To jest dla nas bardzo ważne, bo te zasady się zmieniają. A druga rzecz, która dla nas jest też bardzo ważna, to ograniczenie limitów przyjęć, które mocno komplikuje czasami życie, zwłaszcza na mniejszych wydziałach, na tych uniwersytetach, które są młodsze, mają słabszą renomę. My od lat zgłaszamy postulaty, ale często odzew jest mniejszy od oczekiwanego. No i mimo wielu uwag tylko nieliczne z nich chyba są rozpatrywane.
Lidia Skuza, Uniwersytet Szczeciński. Bardzo dla nas cenne są te wszystkie uwagi, które możemy w bezpośrednim kontakcie z osobami pełniącymi taką samą funkcję jak my wymienić, dotyczące wszystkiego. Podstawowe, jak radzić sobie z takimi najprostszymi problemami, ale też możemy wymienić nasze poglądy w formie warsztatów rozwiązywania problemów, które nas spotykają. Sprawdzić się na tle innych uniwersytetów, co też daje nam takie poczucie, że dobrze robimy. No, najważniejszy problem to jak utrzymać odpowiednią liczbę studentów, zachęcić kandydatów do studiowania na naszych uczelniach. Wszyscy borykamy się z tym samym problemem. Tych młodych ludzi jest coraz mniej. Nie mamy różdżki, żeby odmienić tą naszą sytuację, ale jest parę takich modeli działania, które pozwalają przetrwać. Na przykład śledzenie zainteresowań młodych ludzi, kontakty z nauczycielami, kontakty z uczniami gimnazjów i liceów i dostosowywanie programów studiów do konkretnych zapotrzebowań rynku.
Beata Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski. Jest to płaszczyzna, na której możemy wymienić doświadczenia. Występujemy z inicjatywami również do różnych gremiów decyzyjnych, wskazując im na problemy, z którymi się borykamy w pracy ze studentami i organizacyjnymi na naszych wydziałach. Także jest to bardzo ważne spotkanie.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
O tym mówiliśmy już wielokrotnie. 93 lata istnieje w Polsce Urząd Prezydenta. Dziś kolejny odcinek uprawnień prezydenckich. Prezydent wydaje akty urzędowe. Co za to za dokumenty? O tym opowie Edyta Poźniak.
Prezydent Rzeczpospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w artykule 92 i artykule 93 Konstytucji. Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to takie, które dla swojej ważności wymagają podpisu tzw. kontrasygnaty premiera. Druga grupa to akty, które prezydent wydaje samodzielnie. To są rozporządzenia i zarządzenia, wyjaśnia konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
Prezydent wydaje rozporządzenie wtedy, jeżeli jest szczegółowe upoważnienie wskazane w ustawie. Inaczej mówiąc, jeżeli ustawa nie przewiduje wydania przez prezydenta rozporządzenia, to prezydent takiego rozporządzenia wydać nie może. A zarządzenia prezydent wydaje wtedy, kiedy jakiś akt prawny przewiduje konieczność wydania przez prezydenta zarządzenia, na przykład określenie statusu czy statutu jakiegoś organu, który podlega kontroli prezydenta, albo wypełnienie tych obowiązków, które nakłada na prezydenta określona ustawa.
Akty prezydenta to akty prawne, którymi prezydent może wpływać na kształt polityki państwa, wyjaśnia politolog dr Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród tych zwolnionych od kontrasygnaty jest duża grupa uprawnień, które mogą realnie przełożyć się na funkcjonowanie państwa. Do tych zaliczałbym właśnie desygnowanie premiera, zaliczałbym inicjatywę ustawodawczą, zaliczałbym weto ustawodawcze, zaliczałbym możliwość rozpisania referendum czy skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, więc ta grupa ma bardzo czasem istotny potencjał.
Wśród aktów urzędowych wydawanych przez prezydenta nie wymagających podpisu premiera są także skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, zarządzanie referendum ogólnokrajowego, zwracanie się z orędziem do Sejmu, Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Przy wielu decyzjach prezydent nie może pozwolić sobie na zbyt dużą swobodę, tak uważa profesor Marek Chmaj.
No, na przykład wybory stanowią jeden z przejawów działalności prezydenta. Prezydent na podstawie kodeksu wyborczego ma zarządzić wybory pomiędzy jakimś jednym a innym odcinkiem czasu i realizując obowiązek wynikający z kodeksu wyborczego, te wybory zarządza. Ale możliwości manewru ma niewielkie. Przyjęliśmy pewną logikę systemu i w tym naszym systemie najważniejsze decyzje należą do rządu. Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej. To jest bardzo szerokie uprawnienie. A prezydent tak naprawdę jest ojcem narodu, ale przy okazji nie ma na tyle istotnych uprawnień władczych, aby realizować bieżącą politykę.
Większość aktów urzędowych, jakie podpisuje prezydent, to dokumenty wymagające porozumienia z premierem.
21 minut po godzinie 16. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Jeszcze przez dosłownie 2 minuty będę czekać na Państwa telefony. I potem dowiemy się, co dzisiaj w bliżej życia, czyli połączymy się z Adrianą Andrzejewską. Yeah, that's my home. Pan Dariusz, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Jeszcze raz. Ja mam taką prośbę do drogowców naszych, szanownych, bydgoskich, bo teraz odświeżają linie na jezdniach, okej. Okay. Ale jak robią i łatają dziury, to prosiłbym, żeby to robili starannie, bo są miejsca, że pożar się Boże, to jest tak napaćkane jakby. No weźmy na przykład na Kielską na początku. Załatali dziurę, ale teraz się gorzej przejeżdża przez tą łatę niż jak ta dziura była, bo dziurę to można było jakoś ominąć, a teraz łata to się wjeżdża normalnie jak po tarce jakiejś.
Z ciekawości sprawdzę. Bardzo dziękuję za ten sygnał.
I jeszcze jedno. Tak? A może pani sprawdzić wiadukt na Wojska Polskiego? Jadąc od strony szpitala w kierunku Kapuścisk, to tam te przęsła tak są wysoko wystawione, że tam naprawdę strach nawet tą 60-ką jechać, 50-ką.
50-ka tam jest.
Tak,
bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie pani Darku.
Pani pamięta, była nawet do 70.
Tam było do 70, rzeczywiście.
A po remoncie, prawda, no co to za remont? Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. No i może spróbujmy się połączyć w takim razie z Toruniem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No troszkę znowu buczysz, ale to być może ci w brzuchu tak burczy, Adriana Andrzejewska.
Może trochę tak, bo dzisiaj byłam trochę zabiegana. A dzisiaj wrócę do tematu, do którego już kilkukrotnie wracałam i zawsze jak do niego wracam, to się zastanawiam, dlaczego ja cały czas muszę do niego wracać, że jeszcze ten problem nie został rozwiązany. Chodzi o rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy po raz kolejny pojechali do Warszawy, tym razem w Międzynarodowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych. No i planują pojechać do Brukseli, chcą zainteresować swoim problemem szersze gremium europejskie, bo jak mówią, no ich sytuacja jest dramatyczna. Wprawdzie udało się wywalczyć podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego do 1200 zł, ale nowa ustawa przygotowywana przez rząd sprawi, że to świadczenie będzie zmniejszane po 18 roku życia dziecka do 800 zł i będzie jeszcze kryterium dochodowe, plus oczywiście jeszcze wiele innych niespełnionych postulatów dotyczących dostępu do leków, dostępu do rehabilitacji, do likwidacji barier architektonicznych. No, mnóstwo tego jest.
Mam dokładnie takie same wrażenie jak ty. Dlaczego się wiecznie musimy tym problemem zajmować? Tym bardziej, że wydawałoby się, że naprawdę to nie są żadne wygórowane postulaty rodziców, prawda?
Zgadza się.
O tym już bliżej życia za 5 minut na naszej antenie. Adriana Andrzejewska pozostaje z państwem. Będzie czekać na państwa telefony. Zresztą już dzisiaj w tej sprawie były dwa telefony na naszej antenie, Adriana. Więc
to
myślę,
mam nadzieję, że w związku z tym zainteresowanie będzie nadal.
Dwa numery telefonów, 52 345 50 90 i toruński numer.
56 655 0701.
Ja mówię państwu do usłyszenia. Jutro spotka się z państwem Ireneusz Sanger w popołudniu z nami. Będziemy czekać od godziny 15.